The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa serdecznie w niedzielę 12 września, 256 dzień bieżącego roku. Przed mikrofonem Barbara Jelnicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. Słońce wzeszło o godzinie 6.39, zajdzie o 19.13, a więc dzień dzisiejszy trwa 12 godzin i 34 minuty. Zwróćcie Państwo uwagę, jak szybko teraz ubywa światła dziennego. A imieniny obchodzą Gwidon i Radzimir. Urodzeni 12 września przejawiają wybitne zdolności, szczególnie do nauk ścisłych. Mają silnie rozwinięte poczucie własnej wartości. Są niezwykle odważne w działaniu, co wynika z głębokiego przekonania, że to, co czynią, jest słuszne i celowe. Z natury są wrażliwe, ale w towarzystwie bywają zarozumiałe. Wszystkiego najlepszego dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. I drodzy Państwo, powiedzenie na dzień dzisiejszy, a jest autorstwa Kamila Cypriana Norwida. Polacy są wspaniałym narodem i bezwartościowym społeczeństwem. Myślę, że w powiedzeniu tym brzmi odrobina prawdy.
Smakuje świat, przy tobie są dary, dary losu, niewidoczne jak powietrze z górskich łąk. Dary, dary losu, zachód słońca nad jeziorem zwykłe nic. Dary, dary losu, gdy nie czujesz ich, to nie ma po co żyć. Spróbuj trochę z siebie dać tym, co mają gorszy świat. Narwij im obłoków, by więcej nieba mieli w sobie. Brałeś z życia tyle lat, teraz coś od siebie daj. Podziel się tym jabłkiem, które masz. Dary, dary losu. Człowiek, który sens nadaje dniom. Dary, dary losu. Czyjeś oczy, co po nocach ci się śnią. Tyle lat,
teraz coś od siebie daj. Podziel się tym jabłkiem, które masz. Dary, dary losu. Kilka dźwięków, co przyprawia cię o dreszcz. Dary, dary losu. I to coś, co sprawia, jaki człowiek jest. I to coś, co sprawia, jaki człowiek. Co sprawia, jaki człowiek jest.
A piękne słowa w utworze Dary losu, który śpiewał Ryszard Rynkowski, a tekst napisał Jacek Cygan. Myślę, drodzy Państwo, na podstawie tego, co wczoraj obchodziliśmy, a więc 20. rocznicę zamachów na World Trade Center, że powinniśmy bardziej cieszyć się życiem, bo nigdy nie wiadomo, co nas czeka. Mimo że piątkowy program poświęciliśmy w całości temu wydarzeniu, jako że wczoraj program prowadził Mike Oblichar w dokładną rocznicę, jednak w dniu dzisiejszym jeszcze Państwu ten temat przypomnimy. A teraz nasze kalendarium. Rok 1683, początek zwycięskiej bitwy wojsk polskich, niemieckich i austriackich, przybyłych pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego na odsiecz Wiedniowi, oblężonemu przez armię turecką. Rok 1733, elekcja Stanisława Leszczyńskiego na króla Polski. Rok 1801, car Rosji Aleksander I ogłosił przyłączenie Gruzji do Imperium Rosyjskiego. Rok 1897, urodziła się Irena Joliot-Curie, francuski fizyk i chemik, córka Marii Skłodowskiej-Curie. Wraz z mężem Fryderykiem Joliot-Curie odkryli zjawisko sztucznej promieniotwórczości, za co w 1935 otrzymali Nagrodę Nobla. Rok 1917. Cesarz Niemiec i Austro-Węgier powołał w Warszawie Radę Regencyjną, która miała sprawować najwyższą władzę w Królestwie Polskim, aż do powołania króla polskiego lub regenta. Miała ona też mianować rząd i zwołać Radę Stanu jako poprzedniczkę Sejmu Ustawowego. Rok 1939. Wojska hitlerowskie zaatakowały Lwów. Obrona trwała do 22 września. Rok 1989. Sejm zatwierdził powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego od II wojny światowej niekomunistycznego gabinetu. Przedstawiciele dawnej koalicji PZPR, SLD, ZSL otrzymali 11 stanowisk w Radzie Ministrów. Pozostałe 12 objęły osoby wywodzące się z okręgów opozycji solidarnościowej. Rok 1991. Zmarł w Chicago Felix Konarski, pseudonim Refren. Poeta, prozaik, autor tekstów, piosenek, m.in. Czerwone maki na Monte Cassino. Rok 2001. Po atakach terrorystycznych na Stany Zjednoczone po raz pierwszy w historii uruchomiono procedury związane z artykułem 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, który mówi, że atak na dowolne państwo należące do NATO jest atakiem na cały sojusz. Rok 2003. ONZ zniosła sankcje wobec Libii. Rok 2004. 3 żołnierzy polskich zginęło, a 3 zostało rannych w wyniku ataku rebeliantów w okolicznościach Maszru.
Zapraszamy do reklamy. Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 4824. 24.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Znane warsztaty samochodowe firmy Syrena, istniejące prawie 30 lat, stale cieszą się mianem klinik dla samochodów po wypadkach. Dzieje się tak za sprawą doskonałych fachowców, super nowoczesnej technologii napraw i doskonałej opinii wśród klientów. Mają autoryzację prawie wszystkich firm ubezpieczeniowych do wykonywania napraw. Jest to tak zwany Direct Repair Program, co oznacza ogromne ułatwienia w związku z formalnościami z ubezpieczeniem. Załatwi to Państwu firma Syrena, a sam właściciel Chester Chrzanowski wraz z personelem dopilnują wszystkiego. Warsztaty samochodowe Syreny mieszczą się w Filadelfii, 6201 Oxford Avenue, telefon 215-535-6606 oraz drugie miejsce Montgomeryville przy 690 Bethlehem Pike. Tuż przy drodze 309. Telefon 215-361-1900. Licho na drogach nie śpi. Warto więc mieć numery telefonów Syreny w własnym samochodzie.
Żegnamy reklamy.
Wczorajsze obchody przypomniały nam o tragicznym wydarzeniu z 2001 roku z dużą wyrazistością. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy na temat nowej książki dotyczącej tego tematu, a tytuł Przerwane milczenie.
Kolejna rocznica zamachów z 11 września to już 20 lat po ataku, a naszym gościem jest Kamil Turecki, amerykanista, autor książki Przerwane milczenie na gruzach World Trade Center, polskie historie. Dzień dobry, Kamilu.
Dzień dobry, witam serdecznie, witam Państwa.
Kamilu, dlaczego zająłeś się tym tematem, na który tak naprawdę już sporo zostało powiedziane? Filmy dokumentalne, wiele z nich oglądaliśmy, mnóstwo książek także, opracowań, artykułów i nagle... Ty także postanowiłaś. Co za tym stoi? Jaka motywacja?
Po pierwsze, jak miały miejsce wydarzenia z 11 września 2001 roku, ja miałem wówczas 13 lat. Ja byłem wtedy w szkole, ostatnia lekcja. Pamiętam doskonale, co się wtedy działo i kiedy już wróciłem z rodzicami do domu, to przez cały dzień oglądaliśmy telewizję, słuchaliśmy radia i zastanawialiśmy się, co się tak naprawdę dzieje. I tamte zdarzenia wywarły na mnie niesamowite wrażenie. Ja już wtedy chciałem być dziennikarzem i powiedziałem sobie, że okej, może nie chciałbym, żeby takie miejsca, że tak by takie zdarzenia miały miejsce, natomiast jeśli już się zdarzają, jeśli już są, to chciałbym być w centrum wydarzeń, chciałbym o nich opowiadać, chciałbym o nich mówić, to po pierwsze, a po drugie, kiedy w październiku 2019 roku byłem w Nowym Jorku, w Muzeum World Trade Center, no zobaczyłem, że Amerykanie stworzyli miejsce wiecznej pamięci. Stwierdziłem, że w Polsce fajnie by było stworzyć coś podobnego. no może nie muzeum od razu, ale żeby te historie polskie, o których gdzieś już było w mediach słychać, w internecie, w różnego rodzaju mediach, ale były one w jakiś sposób niepełne, żeby to zebrać w jedną całość, właśnie na przykład w postaci książki.
No tak, Kamilu, ale zajęłeś się głównie tą optyką polską. Jaka była historia, jaka historia stoi za poznaniem Jana Szumańskiego, który kierował pracami na gruzowisku World Trade Center?
Jana poznałem przedostatnim dniu swojego pobytu w Nowym Jorku w październiku 2019 roku.
Ja myślałem, że wy się znaliście tylko online, bo tak naprawdę sporo tych rozmów do książki było przeprowadzonych przez internet.
Oczywiście, że tak. Tak właśnie było, no bo niestety pandemia koronawirusa uniemożliwiła podróżowanie, w tym do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym ja wtedy w tym październiku powiedziałem Janowi, słuchaj, nic się nie dzieje, że to jest przedostatni dzień, no bo rozmawialiśmy telefonicznie. Ja przylecę do Nowego Jorku w 2020 roku, a ze 3-4 razy i się spotkamy i porozmawiamy. No niestety rzeczywistość zweryfikowała moje plany bardzo brutalnie, ale myślę, że plany nas wszystkich generalnie, więc trzeba było podziałać inaczej, wykorzystać dostępną nam technologię, technikę i spotkać się na Skype'ie, na wideo, na Zoomie i tak dalej, i tak dalej.
Co te polskie historie nam mówią?
Wiele mówią o, myślę, że o nas samych, o Polakach i o tym, jak jesteśmy w stanie walczyć o życie, o heroizmie Polaków, bo historie opisane w książce to są historie tych, którzy zdążyli uciec, zdołali uciec, o ich pomysłowości i tak naprawdę o wielu no, szeregach różnych zbiegów okoliczności, które sprawiły, że się wydostali, że im się udało. Ale to też są opowieści o niestety o tym, o tych, którym się nie udało na podstawie rozmów z ich krewnymi. A mówiąc o szeregu zbiegów okoliczności, no to na przykład przy okazji pani Leokadii Głogowskiej, no to był słoneczny wtorek 11 września, tak jak w Stanach Zjednoczonych, tak w Polsce. Ona wówczas sobie stwierdziła, że uwielbiała chodzić w ogóle do pracy w szpilkach. Stwierdziła wówczas, że a może jednak wtedy pójdę sobie na lunch, pójdę na jakiś spacer, jest ładna pogoda, to ubiorę sandały, buty na płaskiej podeszwie. I w zasadzie to ją uratowało. Zapytałem wtedy, pani Leokadio, no ale przecież gdyby pani była w szpilkach, to pani by je zdjęła, no i po co by już pani zbiegła? Byłoby trudniej, ale jednak może by się udało. Panie Kamilu, kilka pięter niżej już było samo szkło, więc nie dałoby rady.
Kamilu, Jan Szumański przez długi czas nie odzywał się, nie opowiadał publicznie o tym, co widział, ale udało ci się dotrzeć do tych historii. Jaki obraz się wyłania z tych opowieści?
Jan Szumański miał już w ogóle propozycję napisania książki kilka lat wcześniej, ale on wówczas jeszcze nie był gotowy. Kiedy przedstawiłem mu swoją wizję w 2019 roku, stwierdził, że no może faktycznie to jest czas, żeby się rozliczyć ostatecznie z przeszłością, z tym, co widział, co słyszał, z tymi obrazami z 11 września. Co my widzimy z jego historii? Przede wszystkim ta książka jest podzielona na dwie części. Część pierwsza to jest historia stricte Jana Szumańskiego i jego
emigracji, Ameryki, bo tak, to przez dokładnie. Austrię do Stanów Zjednoczonych, do Nowego
przez
Jorku.
Przez Austrię do Stanów Zjednoczonych. Tak jest. I wydaje mi się, że wielu Polaków, Polek i Polaków, emigrantów, tych, którzy emigrowali do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, do Nowej Zelandii, Australii i tak dalej, wiele z tych osób się w tej historii odnajdzie, jak w jakimś lustrzanym odbiciu, bo myślę, że historie wielu Polaków są bardzo interesujące, a właśnie Jana Szumańskiego wyróżnia to, że on 11 września, od 11 w zasadzie września i później był kierownikiem prac polegających na oczyszczaniu tych terenów. Nadzorował połowę tych terenów, połowę tego obszaru. Więc to, co widział, to, co słyszał, to są historie naprawdę porażające, przerażające i niejednokrotnie tragiczne. To są obrazy, które zostały z nim do dziś i on tak naprawdę do dzisiaj, mimo że mija 20 lat, on dopiero teraz zdecydował się przerwać milczenie. Stąd nazwa książki Przerwane milczenie. On też nie jest w stanie wejść do Muzeum World Trade Center. On, jeżeli przyjeżdżają do niego rodzina, przyjaciele, znajomi i tak dalej, on jest w stanie pójść z nimi do strefy zero. On jest w stanie im pokazać pewne rzeczy.
Pytałeś dlaczego?
Ale do muzeum nie wejdzie. Ano dlatego, że powiedział mi wprost. Mówi, słuchaj, ja nie wiem, jakie emocje będą mną targały, jeśli ja tam wejdę. Bo tam jest w środku wiele artefaktów, wiele przedmiotów, które on sam oddał do muzeum. Jak chociażby szyba, jedyna nierozbita szyba z 82 piętra. I to jest niebywałe, że jak może z 82 piętra być szyba nierozbita. Wydawałoby się, że wszystko tam będzie rozbite, zniszczone i drobny pył, drobny mak. A tymczasem nie. Więc takich artefaktów było tam dużo więcej i powiedział mi wprost, że on nie wie, jakby na to zareagował, więc woli jednak nie.
Kamilu, czy rozmawialiście z panem Janem na temat teorii spiskowych? Bo one się po internecie krzewią, pączkują w zasadzie. Niektórzy mówią o tym, że to sami Amerykanie wywołali to całe zamieszanie i że to jest niemożliwe, żeby te wieże tak, tak. Zawaliły się w tak uporządkowany sposób. Czy rozmawialiście o tym?
Rozmawialiśmy też i szczerze mówiąc, ja bardzo alergicznie reaguję na wszelkiego rodzaju teorie spiskowe. Tak, dlatego że chociażby to, że w ogóle nie uderzyły tam samoloty, tak, albo że to tylko była jakaś taka przykrywka. On mi pokazuje zdjęcia, w ogóle zdjęcia w książce są niepublikowane dotąd nigdzie wcześniej. Jedynie pokazywał gdzieś tam swojej rodzinie i powiedzmy bliskim znajomym, ale na szerszej publiczności nie są. I na tych zdjęciach widać też na przykład, które mi pokazywał, koło samolotu, kilka ulic dalej i mówi, no i co? Co to jest w takim razie? Ktoś to podstawił? Albo na przykład rozmawiałem później też z panią Leokadią Głogowską, która mówi, zadaje w zasadzie kłam teorii spiskowej mówiącej o tym, że 11 września akurat wtedy w wieżach World Trade Center była zaledwie 1/3 załogi, a 2/3 wiedziały doskonale, co się stanie, w związku z tym tych osób tam nie było. No, dlaczego nie było? Po pierwsze, był mecz futbolu amerykańskiego dzień wcześniej, 10 września, między Denver Broncos a New York Giants, ponoć bardzo ważny ze względu na różnicę czasową. Ten mecz się kończył bardzo późno, dlatego 11 września Nowojorczycy wzięli sobie urlop, to po pierwsze. Po drugie, były prawybory w Nowym Jorku. Wielu pracowników, w tym World Trade Center, było wolontariuszami. W związku z tym albo dostawali z pracy wolne, albo sami brali urlop. No i po trzecie wreszcie, najmłodsi rozpoczynali rok szkolny. W związku z tym rodzice chcieli być ze swoimi dziećmi, tymi najmłodszymi, w szkole, po prostu im towarzyszyć. Myślę, że terroryści no, nie przewidzieli tego, tych trzech różnych czynników, bo z pewnością, o ile oczywiście trzeba powiedzieć, że to, co się stało, było absolutnie tragiczne i ma wpływ do dnia dzisiejszego na nasze życie, ale na pewno oni liczyli na to, że ich siła rażenia i liczba ofiar będzie zdecydowanie większa.
To już prawie 20 lat od zamachów z 11 września. Kamil Turecki, amerykanista, autor książki Przerwane milczenie na gruzach World Trade Center. Polskie historie. Polecamy wam tę książkę. I Kamilu, bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Miejmy nadzieję,
dziękuję
że
serdecznie.
Nasza rozmowa to zaledwie przedsmak, jeśli chodzi o lekturę. Do usłyszenia.
Tak jest. Do usłyszenia. Kłaniam się.
W tej chwili chciałam państwu przypomnieć, zmieńmy tutaj troszeczkę temat, że dziś ostatni dzień festiwalu, który trwa w amerykańskiej Częstochowie i ojcowie Paulini w dalszym ciągu czekają na wszystkich. Na pewno nikt z państwa nie pożałuje udziału w tym 55. już dorocznym wielkim festynie, czy też festiwalu w amerykańskiej Częstochowie. Możecie państwo śmiało słuchać programu, jadąc do amerykańskiej Częstochowy. Proszę nie wyłączać radioodbiornika, jeżeli państwo przesiadacie się do samochodu.
Every minute, every hour, I play a waiting game. 'Cause once again the spring is all around. I know so well your smiling face that greets me every day. You stand by me, I stand by you, all's good and well. So I day by day and night by night, I play a waiting game.
'cause my world will soon be turning upside down. In summer,
blame it on the summer.
I can't help how summer makes me feel.
Blame it on the summer.
I don't care if what I feel is real.
Blame it on the summer.
Can't explain what summer makes me do. I want to break away.
Time resign, come what may. You keep on loving me, and I still keep on wishing. 'Cause every hour here in silence, the game remains the same. And the summer makes my world turn upside down. Oh, summer,
blame it on the summer.
I can't help how sad.
Summer.
I don't care if what I feel is real.
Blame it on the summer.
Can't explain what summer makes me do. I want to break away and fly away, 'cause summer makes me run away from you.
Zapraszamy do reklamy.
Mecenas Michael Steinman ma za sobą 35 lat praktyki adwokackiej w służbie Polonii. Pierwsza konsultacja za darmo. Jeśli chodzi o wypadki, rozliczenie tylko po wygraniu sprawy. W razie konieczności konsultacja w domu lub w szpitalu. Adwokat zajmuje się wszelkiego rodzaju wypadkami, roszczeniami z tytułu ubezpieczeń, odszkodowaniami pracowniczymi, wynajmu, handlu nieruchomościami, sprawami dotyczącymi obrażeń ciała itd. Co ważne, z adwokatem porozumiesz się bez tłumacza. Dzwoń pod numer 215 564 1866. Biuro w centrum miasta, skrzyżowanie ulic 17 i JFK Boulevard, a w dzielnicy Northeast 8510 Baselton Avenue. Pamiętaj telefony 215 564 1866 lub inny w weekendy i wieczorem 215 322 0235. Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. to właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Żegnamy reklamy.
You're listening to WWDB AM 860 Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania drugiej części rozdziału, którego pierwszą część nadaliśmy w czwartek, jako że w piątek był program taki rocznicowy, stąd dopiero dzisiaj odtwarzamy drugą część tego samego rozdziału.
Hej koleś, masz fajkę? Wyrwał go z zamyślenia głos. Obok stała wysoka, chuda dziewczyna w brudnym, różowym dresie i patrzyła zachęcająco. Nie mam, wzruszył ramionami. Znów zaczął patrzeć na kaczki. A kasę masz? W rękach trzymała igłę. W pierwszej chwili nie zrozumiał, o co jej chodzi. Mam HIV-a, wyjaśniła, wymachując igłą. Jak mi nie dasz kasy, to ja cię... Wstał i odepchnął ją, a ona zatoczyła się i wpadła do wody. Kaczki rozpierzchły się na boki. Dwie z nich wystrzeliły w górę i odleciały. Hej! Usłyszał. Pomóż! Niech ci kotan pomoże. Nienawidził tych narkomanów. Kłębili się na dworcach, żebrali o parę groszy otwarcie albo kłamali, że ukradziono im portfel z biletem i nie mają za co wrócić do domu. Banda darmozjadów. Co to im źle na świecie było. Ogałacali pola makowe, a potem w brudnych mieszkaniach gotowali kompot, który wstrzykiwali sobie w żyły. Wszyscy tłumaczyli się tak samo, że życie ich przerosło, a ten kotański jeszcze ich zbierał i pomagał. Ostatnio odkryli nowy sposób pozyskiwania pieniędzy. Machali igłami, niby że zarażą kogoś. Gnoje. Jeden z jego kumpli z podstawówki zaćpał się na śmierć. Jego rodzice nic nie wiedzieli, a w szkole od dawna było wiadomo, że to ćpun. Przegnał myśl, że to on, szef i jego ludzie przyczyniają się do zmiany narkotykowej mapy Polski. Coraz więcej osób korzystało z dobrodziejstw tabletek, które sprowadzali. Narkoman już nie był jedynie brudnym żebrakiem z nieprzytomnym spojrzeniem. Coraz częściej ubierał się w elegancki garnitur, wkładał krawat i jeździł do pracy luksusowym samochodem. Wyścig szczurów był coraz bardziej powszechny. Białe kołnierzyki zasiedlały świeżo utworzone korporacje i starały się dorównać japiszonom z zachodu. Obejrzał się za tamtą dziewczyną. Zdążyła się już wygramolić i stała, żałośnie ociekając wodą. Dostanie zapalenia płuc i zdechnie, przemknęło mu przez myśl. Wszystko było mu obojętne. Spieprzył sobie życie. Postawił wszystko na jedną kartę i przegrał. Nie dostał się na medycynę. Poszedł do woja, a ona odeszła. Co on sobie wyobrażał, składając papier na tak prestiżową uczelnię? Ulka zdawała dwa razy i za drugim, kiedy się znów nie dostała, po urządzeniu wielkiej awantury w dziekanacie Akademii Medycznej, została przyjęta na Wydział Farmacji. Nie była zadowolona, ale to było jednak co innego niż jego marne 40 punktów. Śmiech na sali. Wstyd właściwie. Przyjmowali od 120 punktów w górę, a on się po prostu ośmieszył. Nie sądził, że pójdzie mu aż tak źle. Właściwie to tak bardzo wierzył w to, że zostanie lekarzem, że pod wywieszoną listą studentów przeżył szok. W dodatku były tam Ula i Julia, która siostrze naturalnie kibicowała. Nie powiedziałeś, że zdajesz. Julia aż się zachłysnęła, odrywając wzrok od listy. Przecież pomogłabym ci. Na nic zdały się zapewnienia, że uczył się w tajemnicy, żeby jej zrobić niespodziankę, że chciał, żeby była z niego dumna. Kręciła głową i powtarzała, że nie może uwierzyć. W co nie możesz uwierzyć? Zdenerwował się. Że ja coś potrafię? Nie mogę uwierzyć, że byłeś taki głupi, żeby wykonać podobny numer. Odparowała. To najtrudniejsze studia na świecie. Czemu nie zdawałeś na polibudę, co? Nigdy tak do niego nie mówiła. Zacisnął zęby i nic nie odpowiedział. Nie udało mu się przenieść papierów na żadne inne studia. Nawet studium nauczycielskiego nie chciało. Próbował w jednej z prywatnych uczelni, których przybywało jak grzybów po deszczu. Ale przez pomyłkę i tam skreślono go z listy studentów. Wojsko zapukało do drzwi. Kategoria A. Gdzie chce pan służyć? Padło pytanie. Gdzieś blisko, bo mam dziewczynę. Poprosił. Wysłali go pod Katowice. Szef dowiedział się o wszystkim, kiedy już było za późno. Jeremi myślał, że go pobije. Taką miał furię w oczach. Na jego widok rzucił o ścianę wielkim jak cegła telefonem komórkowym, które w tamtym czasie nosili tylko biznesmeni albo gangsterzy. Wrzeszczał na Jeremiego tak, że aż szyby dzwoniły, a jeden z ochroniarzy zbierał plastikowe kawałki, warte pewnie tyle, co mały samochód. Jeremi szefa się nie bał. Jedynie myśl, że ona odejdzie od niego, była w stanie go poruszyć. Póki się uczyli, pasował do niej. Teraz nie życzyła sobie żołnierza. Ogolony na łyso szeregowy, nie pasował do studentki mówiącej po francusku. Powiedz, że na mnie poczekasz. Podjął żałosną próbę zatrzymania jej przy sobie. Czemu nie chcesz zrozumieć, że to koniec? Spytała. Ale dlaczego? Pytał, a ona patrzyła w bok. Po prostu. Czubkiem buta wierciła dziurę w trawniku. Ja już jestem inna. Piotrek miał swój udział w tej inności. Kręcił się koło niej tak skutecznie, że w końcu uległa. Pewnie przeczytał więcej książek. Jego rodzice nie byli prostymi ludźmi, a siostra nie zaliczyła wpadki w wieku 18 lat, łamiąc sobie życie i zyskując złą sławę łatwej dziewczyny. Jeremi zobaczył ich razem. Julia tuliła się do ramienia tamtego, jak kiedyś do niego. Szeptali sobie coś na ucho. Ogarnął go szał. Szedł za nimi, a potem, kiedy Piotrek odprowadził Julię, śledził go aż do samego bloku, w którym tamten mieszkał. Złość go oślepiła. Dopadł Piotrka i pobił dotkliwie. Chudy wymoczek jęczał i zasłaniał się bladymi dłońmi. Nawet nie próbował oddawać ciosów, co Jeremiego dodatkowo rozsierdziło. Poza tym chciał, żeby tamten wiedział, kto mu to zrobił. Jeśli ma odrobinę honoru, nie powie jej. Myślał. Nie zdziwił się jednak, kiedy Piotrek poleciał do swojej dziewczyny na skargę. Wymoczki tak mają. Był po komisji, wściekły na cały świat. Powiedział rodzicom, że idzie do wojska, a oni przyjęli ten fakt z obojętnością. Skoro Jeremi nigdzie nie pracował i nie zarabiał pieniędzy, to przynajmniej przez 2 lata będzie na państwowym wikcie. Jego wojsko trwało dłużej, bo co chwila trafiał do paki, a dni spędzonych w zamknięciu nie wliczało się do służby. Tylko raz dali mu przepustkę, a on nie śmiał przyjechać do Pruszkowa. Nie miał tam czego szukać. Po pobiciu tamtego chciał na kolanach błagać Julię o wybaczenie. Przyszła do niego do domu następnego dnia wieczorem. Była zapłakana, roztrzęsiona i od razu wszystko poszło nie tak, bo rzuciła się i zaczęła okładać go pięściami.
Ty gnoju, draniu, nie miałeś prawa!
Krzyczała na całą klatkę schodową.
Mogłeś go zabić!
Miał cię, więc chciałem go zabić! Wrzasnął. Ty kurwo! Zamurowało ją, a potem odwróciła się, zbiegła po schodach, budząc cały blok i od tego czasu jej nie widział. Napisał do niej 100 listów z wojska, wszystkie z prośbą o wybaczenie. Ale na żaden nie odpowiedziała. Nie wiedział nawet, czy je czytała. Podejrzewał, że nie. Westchnął ciężko i powlókł się z łazienek z powrotem na dworzec centralny, gdzie zostawił bagaż w przechowalni. Mijał rzędy łóżek polowych, stojących wprost na ulicy w samym centrum Warszawy, na których wbrew zimie kwitły kolorowe bluzki, letnie sukienki i sandały. Znów poczuł głód i kupił w przyczepie kampingowej zapiekankę. To też wywołało wspomnienia. Kiedy jeszcze chodzili ze sobą, kupował Julii bułki z pieczarkami. Wszyscy na nie narzekali, bo nawet parówek jak w prawdziwych hot dogach w nich nie było, a jedynie grzybki przesmażone z cebulą, ale oni oboje je uwielbiali. Znajoma matki bliźniaczek prowadziła pieczarkarnię i czasami obdarowywała Andruszkiewiczów. Smażyli wtedy z Julią pieczarki z cebulą i pieprzem, kładli na chleb i zjadali. Ula się z nich śmiała. Ty, Jarek, powinieneś założyć restaurację, mówiła. Baby są od gotowania, przekomarzał się, ponieważ wiedział, że Julia nie zwraca na takie teksty uwagi. No w życiu, zapyżała się Ulka. Najlepszymi kucharzami są mężczyźni. U nas wprawdzie mama gotuje, bo tata przypaliłby nawet wodę na herbatę, ale za to we Francji gotują mężczyźni. Nasza ciotka ma we Francji restaurację, w Bretanii, w miejscowości Feles, przypomniała wtedy Julia. Można do niej pojechać na nauki, a potem otworzyć coś tutaj. Ciotka we Francji to też kobieta, zwrócił im uwagę, a one obie się roześmiały. Ale na nauki do francuskiej restauracji to ja mógłbym pojechać. Dałbym sobie radę. Nigdy jej nie powiedział, jak bardzo by chciał zrealizować taki pomysł. U niego w domu nie przywiązywano wagi do gotowania. Szczytem kulinarnych możliwości matki były mielone. Zupy robiła może trochę lepsze. Ile razy Jeremi próbował coś ugotować, albo choćby usmażyć jajecznicę, dodając do niej pieprzu i innych przypraw, matka patrzyła na niego podejrzliwie, a ojciec pytał, czy on aby nie panienka. Będę miał kiedyś restaurację, pochwalił się przy którymś z odcinków dynastii. Trzeba było do gastronomika iść, burknęła matka. Od razu mówiłam, po tym technikum nic nie umiesz. Kelner teraz zarabia dobry pieniądz. Jednak nie pojechał do ciotki we Francji, tylko pod Katowice, gdzie biegał z karabinem jak debil. Wsiadł do kolejki WKD, modląc się, żeby nie spotkać kogoś znajomego. Nie miał siły na rozmowę, a zwłaszcza pytania, co słychać. Miał szczęście, ani na Centralnym, ani na Ochocie nie przysiadł się nikt z jego dawnych znajomych. Patrzył na kolorowo ubranych ludzi w pociągu. On sam nie odczuł, że Lech Wałęsa rok temu wygrał wybory, pokonując czarnego konia z tajemniczą teczką w osobie Stana Tymińskiego. W koszarach nie zmieniło to zasadniczo niczego, ale już w normalnym świecie można było odczuć powiew wolności. Mijał plakaty wyborcze. Wszędzie wisieli kandydaci Unii Demokratycznej. Z rzadka można było dostrzec plakat z czerwonymi literami SLD. Już nie było PZPR-u. To też przespał w wojsku. Ledwie przypomniał sobie pierwsze wolne wybory, na które poszli z Julią, trzymając się za ręce, strasznie z siebie dumni i pełni zapału. Wszyscy mówili o tym, że jesteśmy wreszcie we własnym kraju. Możemy cieszyć się wolnością. Koniec z ograniczeniami i strachem. On też w to święcie wierzył. Wysiadł na peronie i rozejrzał się po okolicy. Kiosk stał jak zwykle w tym samym miejscu, ale po stronie peronu Komorowskiego było kilka sklepów. Wszedł do spożywczego. Zza lady spojrzała na niego zachęcająco dawna koleżanka ze szkoły podstawowej. No cześć! Wykrzyknęła z entuzjazmem i obrzuciła ciekawym spojrzeniem jego wojskową kurtkę. Dawno ci nie było. Na stałe czy na przepustkę? Na stałe, powiedział. A co ci podać? Omiotła wzrokiem sklep. Było mu strasznie, ale to strasznie przykro. Nie umiał powiedzieć czemu. Po prostu skręcało go z żalu. Za szkłem stały ułożone w czwórki małe jogurty, zagraniczne serki i soki. Nawet chleb wyglądał jak przywieziony z zagranicy, a nie upieczony w miejscowej piekarni. Jakieś ciasto macie tutaj? Spytał. I fajki? Ciasto? Pewnie, że mamy. Pokiwała energicznie głową i pokazała mu rządek opakowanych w kolorową folię prostopadłościanów. Napisy wskazywały na to, że ciasto jest niemieckie. Pyszne, z nadzieniem malinowym, truskawkowym, naturalnie czekoladowe i waniliowe. A to jest sztrucel, czy sztrudel, nie wiem, ale też dobry. A fajki mamy. Wziął ciasto z nadzieniem malinowym i dwie paczki Marlboro. A może wpadniesz do mnie? Spytała, podając sumę, jaką miał zapłacić. Wiesz, gdzie mieszkam. No, może wpadnę. Bąknął, postanawiając, że więcej nic nie kupi w tym sklepie. To bye bye! Rzuciła, jak wychodził, a zielony cień na jej powiekach odbił się w szybie nad jogurtami z całymi kawałkami owoców. Cześć, Renatka. Przypomniał sobie w ostatniej chwili jej imię. Musiał zadzwonić, bo nie miał kluczy do domu.
Wujek!
Wrzasnęła na jego widok siostrzenica. Już jesteś? Zdumiała się Magda, jakby wyskoczył po pietruszkę do sklepu i zaraz wrócił. Siostrzenica wisiała mu na szyi.
Tak, już jestem,
powiedział. Poszedł do swojego pokoju, który już raczej nie był jego, ale postanowił tam zostawić torbę, a potem poczekać, aż matka wróci i ustalić, gdzie teraz może spać. Co tam słychać? Powiedział, kiedy przebrał się w dres i wszedł do kuchni. Dostanę coś do jedzenia?
Jasne.
Magda kiwnęła głową. Jest krupnik, nie wiem, czy lubisz.
Zawsze lubiłem,
przypomniał jej. Przepadałem za krupnikiem. Ojciec chory. Spojrzała w bok. Nie chcą go nawet zoperować, bo mówią, że już za późno. Matka płacze. Maćkowi się pogorszyło, ma bardzo dużo ataków i dostał rentę. Adrianka przenieśli do szkoły specjalnej. Milczał, łykając zupę. Dlaczego nikt mu nic nie powiedział? Nie napisali ani razu do Woja, ani o tym, co słychać w domu, ani spytać, jak się czuje. Nic, ani słowa. Czemu nie daliście znaku życia? Zdjął siostrzenicę z szyi i postawił na podłodze.
Wujek, kupisz mi Barbie?
Dopytywała.
Wszystkie dzieci mają Barbie.
A co to takiego? Dziewczynka wzniosła oczy ku niebu i splotła dłonie jak do modlitwy.
Taka lalka królewna,
wyjaśniła proszącym tonem.
Zrobione,
pokiwał głową. Mikołaj ci przyniesie. Ojciec rzeczywiście wyglądał jak cień człowieka. Schudł chyba ze 20 kilo i zapadł się w sobie. Co tam u taty? Spytał, kiedy mężczyzna obudził się z poobiedniej drzemki.
Boli, a kroić nie chcą.
Ojciec skrzywił się w odpowiedzi.
Czekają tu wszyscy, aż umrę. Matka przede wszystkim.
Nie umrze ojciec, powiedział z mocą. Poszedł prosto do szefa, a ten o dziwo przyjął go z otwartymi ramionami. Przez 2 lata przytył nieco i postawił 2-metrowe ogrodzenie wokół rezydencji. Po posesji biegały nie 2, a 4 potężne rottweilery. Poza tym nic się nie zmieniło.
Młody!
Szef uniósł rękę, w której jak zawsze trzymał sporą szklaneczkę whisky.
Przyszedłeś odwiedzić wujka?
Jeremy zastanowił się przez chwilę, czy naprawdę tego chce. Wcześniej łatwo było udawać, że nie wie, co przynosi w plecaku, po co wiezie chłopaków w nocy. Nic tak naprawdę nie widział, jeśli już, to raczej słyszał i to zza zamkniętych drzwi. Rozpaczliwe krzyki kobiety, której mąż winien był szefowi pieniądze. Udawał, że nie słyszy wołania o pomoc. Tak było łatwiej. Myślał tylko o tym, że zbiera pieniądze na restaurację. Wcześniej potrzebował na garnitur, potem na wyjazd do Zakopanego, wreszcie dla Magdy, żeby mogła dzieciakowi kupić wózek. W sumie drobiazgi. Odliczał kolejne zlecenia i przyjmował kasę jak wynagrodzenie. Wmawiał sobie, że on sam tak naprawdę nie korzysta z tych pieniędzy, nie w pełni. Teraz miał zostać pełnoprawnym żołnierzem. Być może nawet musiałby sam zająć miejsce tych, co byli wcześniej po drugiej stronie drzwi i zmuszali opornych do oddania szefowi pieniędzy. Potrzebował pracy, która zapewniłaby jego rodzinie dobre warunki. Potrzebował na operację ojca, na córkę swojej siostry, na leczenie jednego i drugiego brata. Po prostu potrzebował. Wydawało się, że bardzo dużo. A może za zarobione pieniądze kupi jeszcze tę restaurację, kto wie? Podniósł głowę i popatrzył szefowi prosto w oczy. Chciałbym wrócić, powiedział. I potrzebuję kasy od razu na leczenie ojca. Szef kiwnął głową.
Brakowało mi ciebie. Lubię cię, młody.
Rzucił mu zwitek banknotów. Jeremy przeliczył. Było tam $100. Wymień urobka, nie pod peweksem. A już na pewno nie w Warszawie, bo cię oszukają. A co do ojca, to zadzwoń pod ten numer i powiedz, o co chodzi. Pozdrów też pana doktora ode mnie. Dostał telefon komórkowy, taki wielki, jak mieli baryłka i pieprz. Nie wiedział, gdzie go trzymać. W kieszeni się nie mieścił, a w rękach trochę było głupio.
wsadził go za pasek jak pistolet, co wywołało śmiech chłopaków. Zaraz po wyjściu zadzwonił pod podany numer. Kiedy tylko wymienił nazwisko szefa, w słuchawce zapanowała cisza. Kiedy mogę przywieźć ojca na badania? Spytał. Jutro na 8 rano, usłyszał. Proszę powiedzieć panu Masłowskiemu, że wszystko będzie załatwione. Zawiózł ojca taksówką. W szpitalu o nic go nie pytali. Zabrali tylko ojca od razu na oddział chirurgii i kazali się dowiadywać. Jakie tata będzie miał badania? Spytał. Wszystkie konieczne, odpowiedział natychmiast lekarz, który jak się potem okazało, był ordynatorem oddziału chirurgii i nie miał w zwyczaju rozmawiać z rodzinami pacjentów, ale nazwisko szefa zadziałało jak hasło otwierające wrota sezamu. A pojutrze prawdopodobnie zoperujemy pańskiego ojca. Ile jestem winien? Postanowił postawić sprawę jasno. Nie, przeraził się ordynator. Nie ma takiej potrzeby. Proszę tylko powiedzieć panu Masłowskiemu, że bardzo dziękuję. Rodzina nie dowierzała. Przecież wcześniej starali się leczyć ojca. Zebrali nawet pieniądze na łapówkę, ale chyba okazały się zbyt małe, bo niczego nie załatwili. Pytali, jak jemu się ta sztuka udała. Jeremi wszystko załatwił, bo wypowiedział odpowiednie nazwisko. Wtedy po raz pierwszy zdał sobie sprawę, że można być po stronie silnych tego świata i od ręki mieć, co trzeba, albo do końca życia kulić się i błagać o to, co słusznie się należy. Poczuł strach tamtego lekarza i złapał się na tym, że mu się to podobało. Władza była upajająca, nawet na tak małą skalę jak jego. Pytał szefa, kiedy ma się stawić w pracy, ale ten powiedział, żeby na razie zajmował się ojcem, rodziną, a potem się zobaczy. Czekaj na telefon, rzucił Robek, który wymienił mu część dolarów na złotówki. Za 50 dolarów mógł żyć jak król. Siostrzenica dostała Barbie z Peweksu, Magda przyzwoite ciuchy, w tym kożuszek, bo chodziła w lichutkim płaszczyku, który jak wyznała, pochodził z jednego ze sklepów z używaną odzieżą sprowadzaną z zachodu. Maćka Jeremi zabrał do znanego profesora, który wziął go do szpitala. Zbadał porządnie, a potem dał dobre leki. Ataki ustały i brat mógł pomyśleć o powrocie do roboty. Adrianek został przyjęty do sanatorium i tam miał chodzić do szkoły. Nawet święta były zupełnie inne, bo w biednym dotychczas domu Wiśniewskich między zagranicznym jedzeniem a polskim karpiem pojawiła się nadzieja.
Do moich drzwi.
Teraz jeszcze utwór, który skomponował Wojtek Holender i sam go wykonuje nasz doskonały muzyk, dotyczący rocznicy, która przypadła w dniu wczorajszym.
Jak wyrazić ból po wszystkich, których nie ma? Jak powstrzymać strach, gdy się zapada ziemia? Jak ugasić pożar rozpalonego nieba? Jak powstrzymać krzyk, kiedy odwagi trzeba? Jak wypowiedzieć żal, kiedy nie wierzysz słowo? Jak patrzeć na miasto i nie zobaczyć grobu? Jak wyrazić miłość do tych, których już nie ma? Jak zgasić nienawiść, by się nie bać sumienia? Jak powstrzymać gniew, aby nie skrzywdzić ludzi? Jak uzyskać spokój, że to się nie powtórzy? Jak powstrzymać łzy, by ich zostało jeszcze? Jak wyrazić rozpacz, by przestać płakać wreszcie? Jak długo patrzeć w dół, by w górę podnieść głowę? Jak długo trwać w milczeniu, aby nie zabić słowem? Jak powstrzymać pięści, by nie urągać Bogu? Jak długo jeszcze czekać, aby wybaczyć wrogom? Jak długo jeszcze walczyć, by móc się patrzeć w niebo? Jak i postawić pomnik ludziom bliźniaczym wierzą? Jak wytłumaczyć dzieciom, spokojnie patrząc w oczy, że można żyć normalnie i spać spokojnie nocy?
Tym akcentem kończymy dzisiejszy program, który prowadziła Barbara Ilnicka. Do usłyszenia jutro. Życzę miłego popołudnia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.